I doszliśmy do rozdziału 23 i przeczytamy dzisiaj 12 pierwszych wersetów, taki wstęp do tego, co Jezus będzie mówił dalej. Więc czytam 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Wówczas Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów. Z katedry Mojżesza przemawiają nauczyciele prawa i faryzeusze. Wykonujcie więc wszystko i przestrzegajcie, czego was uczą, lecz nie naśladujcie ich uczynków. Nauczają bowiem, ale sami tego nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, nie do uniesienia i wkładają je na barki ludzi, sami zaś nawet palcem nie chcą ich ruszyć. Wszystko robią na pokaz, żeby ich ludzie podziwiali. Poszerzają swoje filakterie, wydłużają frędzle swoich szat, lubią pierwsze miejsce na ucztach i w synagogach. Chcą też, aby ludzie pozdrawiali ich na rynku i nazywali rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie tytułować się rabbi. Jednego bowiem macie nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jednego bowiem macie ojca tego z niebios. I nie pozwalajcie nikomu mówić na siebie mistrzu, bo jednego macie mistrza Chrystusa. Kto więcej znaczy wśród was, niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, zostanie upokorzony, a kto się upokorzy, będzie wywyższony. Że jest to taki wstęp, dalej następuje siedem biada, w których Jezus dokładniej mówi o winach przywódców narodu. Ale zacznijmy od początku. Ten fragment tutaj jest takim lustrzanym odbiciem tego, o czym mówiliśmy przy piątym rozdziale, kazania na górze. Tak? Pamiętacie, Jezus wszedł na górę i zaczął głosić błogosławieństwa. I znowu jest to takim, mówię tutaj, jest lustrzanym odbiciem, bo to jest ta druga strona błogosławieństwa. Można powiedzieć, jest to, Jezus zaczyna mówić o przekleństwach, o biadach, tak? O tym, co złego spotyka, czy spotka ludzi, którzy postępują w taki sposób, który on tu zacznie opisywać. Oczywiście też na początku, kiedy mówiliśmy o Ewangelii Mateusza, mówiliśmy, że jest ona takim odbiciem trochę w swojej strukturze pięciu ksiąg mojżeszowych, tak zwanej Tory, prawa mojżeszowego. I Mateusz pokazuje Jezusa jako swego rodzaju kolejnego Mojżesza, tego, który przychodzi po Mojżeszu, właśnie na górze ogłasza nową interpretację prawa, bo nie nowe prawo, ale mówi, jak właściwie należy rozumieć to prawo Mojżesza, tak? I mówi tam o tym, że nie zabijaj, ale tak naprawdę już jak się gniewasz na kogoś, to go zabiłeś, tak? I mówi prawo mówi, nie pożądaj, ale czy nie cudzołóż, ale jak tylko spojrzałeś pożądliwie na drugą osobę, to już to zrobiłeś. Więc podaje nową interpretację i podaje siedem błogosławieństw, tak? Mówi, błogosławieni cisi, błogosławieni tacy, i tak dalej. I wiecie, to jest odbicie znowu historii z piątej księgi Mojżeszowej, kiedy naród, który otrzymał prawo, został podzielony na dwie grupy. Część z nich miała wejść na jedną górę, druga część na drugą górę. I jedna z tych grup mówiła właśnie o błogosławieństwach. Mówiła o tym w 28 rozdziale piątej księgi Mojżeszowej, to jest, czy Księgi Powtórzonego Prawa. I jedna grupa wypowiadała błogosławieństwa. Tak? Mówiła, jeżeli będziecie słuchać Pana, swojego Boga, będziecie zachowywać Jego prawa i przykazania, to będziecie błogosławieni. Będziecie błogosławieni na roli, będziecie błogosławieni w domu, będzie wam się dobrze działo i tak dalej. Wygłaszali nad całym narodem błogosławieństwo. Mówili, jeżeli będziecie słuchać Boga, to te błogosławieństwa będą waszym udziałem. Druga grupa stojąca na drugiej górze ogłaszała przekleństwa i mówiła, jeżeli nie będziecie słuchać Pana swojego Boga, jeżeli nie będziecie przestrzegać Jego przykazań i zachowywać Jego prawa, to takie przekleństwa was czekają. Będziecie przeklęci na polu i tak dalej. I wymieniali cały rząd różnych złych rzeczy, które czekają ludzi, jeżeli nie będą się poddawać Bożemu prawu. I nie do końca w takim sensie, wiecie, że Pan Bóg jest jakimś takim sędzią, który jak zrobisz to, co On chce, to ci da dobre, jak zrobisz to, czego On nie chce, to ci pałką przyłoży w ramach jakiejś kary. Ale to błogosławieństwo i przekleństwo często jest konsekwencją naszego postępowania. Czyli nie słuchając Bożych przykazań, nie dlatego, że to są jakieś arbitralne przykazania, ale dlatego, że to są zasady zdrowego, normalnego życia. Tak? Jeżeli Bóg mówi na przykład nie cudzołóż, to nie dlatego, że zabrania jakiejś radości, nieznanej, ale dlatego, że troszczy się o rodzinę, troszczy się o jedność małżeńską, troszczy się, nie chce, żeby doświadczały rodziny tego, czego doświadczają, kiedy zaistnieje niewierność, zdrada i później zaczynają się, to wychodzi na jaw najczęściej, prędzej czy później w jakiś sposób taki czy inny i zaczyna się naprawdę przekleństwo w rodzinie, naprawdę zaczynają się dziać złe rzeczy. Nie dlatego, że Bóg karze, ale dlatego, że to są pewne konsekwencje niewłaściwego postępowania, konsekwencje niewłaściwych relacji, konsekwencje niewłaściwych decyzji. To są przekleństwa, które spadają później na nas w konsekwencji. Więc kiedy patrzymy na Ewangelię Mateusza i widzimy Jezusa, to widzimy, że właśnie na początku tej Ewangelii Jezus głosi błogosławieństwo. Mówi: błogosławieni tacy, błogosławieni, którzy postępują właśnie w taki sposób, są takiego serca, ci otrzymają te różne dobre rzeczy. I ja wtedy chyba w kazaniu powiedziałem, że patrzcie, jak fajnie, bo są tylko błogosławieństwa, a nie ma przekleństw. Ale myliłem się, bo o to dochodzimy, że jest ta druga strona i ta druga góra. To, co jest ciekawe w tym wszystkim, wydaje mi się, że jest to, że rzeczywiście Pan Bóg ogłasza błogosławieństwo, a później daje czas. I tutaj w tej Ewangelii Mateusza jakby widać to, że oni mieli możliwość zacząć funkcjonować według tego, co Jezus ogłosił na tej pierwszej górze, tak, z której głosił kazanie na górze. Górze, która była gdzieś tam nad Jeziorem Galilejskim. I minął pewien czas, i kiedy on został odrzucony jako prorok, jako Mesjasz, jako ten, który przyszedł, żeby zbawić i Izraela, i cały świat, Jezus zaczyna na innej górze, na górze świątynnej. Ciekawe, w tym miejscu, bo od 21 rozdziału Jezus przebywa w świątyni. Te ostatnie fragmenty, to wszystko, co Jezus głosił i mówił, wszystko to głosił w świątyni, która znajdowała się na górze Syjon, na wysokim miejscu Jerozolimy, czyli znowu na innej górze i tej górze, która miała symbolizować Bożą obecność. Która miała być miejscem wręcz, nawet nie symbolizować, ale miała być miejscem Bożego przebywania wśród Izraela, bo świątynia takim miejscem miała być, tak? Gdzie Bóg miał objawiać się swojemu narodowi. Ale ze względu na grzechy tego narodu, ta chwała Boża opuściła świątynię. Świątynia została zburzona, naród poszedł na wygnanie. Później powrócił z tego wygnania z Babilonu, odbudował świątynię, ale Boża chwała do niej nie powróciła. Powróciła dopiero w Jezusie, który był odbiciem Bożej chwały i nie została przyjęta przez tych, którzy jakoby oczekiwali na to, żeby Bóg powrócił. Więc Jezus stoi teraz na górze i zaczyna wygłaszać biada. Tak? Siedem biada, siedem, można powiedzieć, swego rodzaju przekleństw. I znowu, nie są to przekleństwa w takim sensie, że on ich przeklina, ale mówi o tym, jakie jest ich postępowanie i jakby do czego to postępowanie może doprowadzić. Jezus zaczyna przemawiać do przywódców. Tak? Cały czas widzimy, że ta swego rodzaju walka, swego rodzaju taka właśnie zmagania są między Jezusem a przywódcami narodu. Faryzeuszami, uczonymi w piśmie, saduceuszami, tymi, którzy mienili się być nauczycielami i tymi, którzy prowadzą cały naród. I podobnie było w Starym Testamencie. Kiedy w Starym Testamencie Bóg ogłaszał przez proroków to, że właśnie ma nastąpić kara, ma nastąpić wygnanie i odejście Bożej obecności, to również mówił o kapłanach, o tych, którzy byli przywódcami narodu. My mamy takie w naszym polskim języku powiedzenia: ryba psuje się od głowy, albo przykład idzie z góry, tak? I ten dobry, i ten zły. I rzeczywiście często przywódcy danego narodu czy danej grupy są jakimś odzwierciedleniem tego, co prędzej czy później będzie się w tej grupie czy w tym narodzie działo. I albo nie wiem, czy to działa w tą stronę, czy są oni tymi, którzy reprezentują to, co i tak się dzieje, ale w jakimś sensie przywódcy są, po pierwsze są odpowiedzialni, dlatego że są tymi, którzy mienią się, tymi, którzy wiedzą i wiedzą, dokąd ludzi poprowadzić i mają dla nich jakąś ofertę. Dlatego też oni wyznaczają kurs. I Stary Testament również kiedy mówi o błędach, o grzechach narodu, na przykład w Księdze Malachiasza, drugim rozdziale, na przykład i w wielu innych rozdziałach księg, zwłaszcza prorockich, to zwraca się do kapłanów, do przywódców narodu. Za upadek całego narodu Bóg piętnuje właśnie zawsze przywódców, tak samo jak i Jezus. Piętnuje nie tych szeregowych, tak to nazwijmy, ludzi, ale głównie zwraca się ku przywódcom. Co ciekawe, w Starym Testamencie, na przykład w tym rozdziale Malachiasza drugim, widać, że problemem jest to, że przywódcy w ogóle porzucili Boże prawo, tak? Że Izrael stwierdził, że to Boże prawo, które im zostało dane, to przymierze, które zawarli z Bogiem, nie jest takie istotne. Te prawa narodów, zwyczaje funkcjonowania są dużo fajniejsze, bardziej użyteczne, ciekawsze i porzucają Boże prawo. I wielokrotnie jest mowa, że za to, że porzucili Boże prawo, jako naród pójdą na wygnanie, poniosą konsekwencje tego. Ciekawe jest, że w Nowym Testamencie, kiedy Jezus teraz zwraca się i będzie się zwracał do faryzeuszy, sytuacja jest trochę inna. Oni nie porzucili prawa, ale zgubili prawdziwego ducha tego prawa. Zgubili to, co prawdziwie to prawo oznaczało. Tak? Oni odebrali swoją pierwszą lekcję. Wiedzieli, że prawa Bożego nie można porzucać, ale pułapka tym razem nie była w tym, że robili inne rzeczy, ale że wykrzywili zupełnie prawdziwą istotę tego, co to Boże prawo w sobie niosło. Tak jak mówiliśmy na ostatnim kazaniu, że najważniejsze w prawie miała być miłość Boga z całego serca i miłość do bliźniego. To jest dusza tego prawa, które Bóg nadał Izraelowi. Natomiast oni zrobili z tego coś odwrotnego. Zrobili z tego, tak jak Jezus tutaj mówi, zrobili z tego ciężary, które powiesili na ludziach, a sami nie przyłożyli do tego palca. Więc istota problemu jest troszkę inna, aczkolwiek jest to również problem. Tak? I formalne wypełnianie czegokolwiek, czy niewypełnianie czegoś, czy formalne wypełnianie czegoś nie we właściwy sposób niczego nie zmienia. Tak samo prowadzi ku nieszczęściu, ku przekleństwu, ku temu, że nasze życie nie będzie funkcjonować tak jak powinno. Więc w zasadzie w pewnym sensie nie ma różnicy pod pewnymi względami w tym, czy w ogóle nie zachowujemy Bożych przykazań, czy zachowujemy je tylko pozornie, tudzież formalnie, a nie ma właśnie tej głębi prawdziwej miłości. Te wersety, które przeczytaliśmy od 1 do 12 są takiego swego rodzaju wstępem do tych siedmiu biada, o których będziemy dalej mówić. I kiedy Jezus zwraca się do przywódców, do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, mówi o trzech problemach, które są takimi ogólnymi problemami ich jako przywódców. I w zasadzie to są problemy, które w pewnym sensie wydaje mi się, że są uniwersalne. My dzisiaj, czy dzisiejsi przywódcy, czy Kościoła już, czy powiedzmy, mówmy o Kościele, bo nim jesteśmy, w zasadzie też potrafią wpaść w te same pułapki, czy powtarzamy często te same błędy. Zresztą coraz więcej tych błędów wychodzi na jaw i żywią się tym i media, i prawda, o tym mówi się, a są to konsekwencje właśnie tych rzeczy, o których Jezus mówił 2000 lat temu i przestrzegał do ludzi, przestrzegał tych samych przywódców, do czego to ich może doprowadzić. Więc tak chciałbym krótko o tych trzech problemach porozmyślać. W pewnym sensie to jest bardziej do mnie kazanie może niż do większości z was, bo jak Jezus mówił do przywódców i tak się dzisiaj postrzega, że pastor to w jakimś tam sensie przywódca, więc myślę, że dużo z tego to jest coś, co dotyka mnie, ale myślę, że każdego również z nas. A może być też lekcją, na co zwracać uwagę, nie wiem, w ogóle, kiedy Kościół, my mamy akurat taki system, że wybieramy swoich przywódców w naszym Kościele. Nie są oni narzucani, nie są oni przysyłani skądś, nie są w jakiś sposób oddelegowani tutaj. W niektórych kościołach tak to funkcjonuje. Natomiast w naszym kościele baptystycznym my wybieramy. Tak? Zbór sam może wybrać pastora, Radę Zboru. Jako cały Kościół wybieramy naszą Radę Kościoła. Więc ta odpowiedzialność spoczywa bardziej na nas niż na jakichś naszych zwierzchnikach, którzy by nam kogoś mieli przysłać i my już musielibyśmy mieć to, co dostaliśmy, tak? Więc jest to może dla was z tej strony jest to lekcja, na co zwrócić uwagę. Więc po pierwsze, pierwszym problemem, na który Jezus zwraca uwagę, to jest mówienie, a nie robienie. Wiązanie, wkładanie ciężarów na ludzi, którzy są gdzieś tam pod autorytetem danych przywódców. Więc ci nauczyciele prawa i faryzeusze robili dokładnie to i myślę, że dzisiaj to też nie jest niespotykane. Pierwsza ciekawa taka myśl jest, że w zasadzie Jezus mówi, że kiedy uczymy Biblii, to trudno uczyć czegoś złego. Kiedy uczymy z Biblii, to trudno uczyć czegoś złego, dlatego że tak jak on mówi tutaj, z katedry Mojżesza, tak, Mojżesz był tym, który był jako pierwszy, zaczął wydawać wyroki prawa, zaczął mówić ludziom, czego Bóg od nich oczekuje. Mówi, na katedrze siedzą faryzeusze i nauczyciele prawa, wyklinujcie wszystko i przestrzegajcie, czego was uczą, ale nie naśladujcie ich uczynków. Więc kiedy ktoś mówi, pastorowi jest łatwo mówić dobre kazanie, bo mówi z Biblii. I w zasadzie trudno jest tak to wykręcić, żeby to było czymś złym. Generalnie łatwo się mówi o rzeczach dobrych, bo w zasadzie powtarzamy to, co jest tu napisane, a tu są napisane same dobre rzeczy. Ale można to robić właśnie w taki sposób, żeby obciążać, a nie pomóc ludziom. Nie myślę, że Jezus tylko... Znaczy, teraz tak osobiście myśląc o tym, że Jezus mówi, róbcie, co mówią, ale nie róbcie, co robią, bo oni sami nie czynią tego, czego uczą. Wiecie, jest taka perspektywa, ja zawsze, kiedy mam głosić kazanie, to właśnie zadaję sobie często takie pytanie, a czy ja sam robię to, o czym mówię. I powiem wam szczerze, że w wielu przypadkach muszę sobie szczerze powiedzieć, że to jest kazanie tak samo do mnie, jak do każdego z was. I ja sam nie robię wielu z tych rzeczy, które bardzo ładnie potrafię opowiedzieć tutaj z tego miejsca. I kiedyś jako właśnie taki kaznodzieja zdałem sobie sprawę, że wiele z moich kazań być może bardziej jest do mnie samego niż do kogokolwiek siedzącego na sali. Tak? Że one, ja mówię sam sobie też, co jest słuszne, co jest prawdziwe i co ja sam powinienem robić. I gdybym miał wam powiedzieć, że słuchajcie, ja wam tylko mówię te rzeczy, które sam robię, to albo bym kłamał, gdybym tak powiedział, albo gdybym chciał być szczery i powiedział sobie, nie będę im mówił tego, w czym samemu mi nie dostaje, to byłoby bardzo mało rzeczy, o których bym wam mówił. W zasadzie musielibyście ciągle słuchać może o kilku rzeczach, o wielu innych byście nie usłyszeli, dlatego że ja zdaję sobie sprawę, że mi samemu nie dostaje do tych standardów, do tego, co Jezus, o czym Jezus mówi, czy o czym Pan Bóg mówi w Biblii. Więc w pewnym sensie nie myślę, że to do końca tylko o to chodziło, że mówić o tym, czego sam, gdzie sam masz braki. To jest normalne. Jako ludzie wszyscy mamy braki. Pastorzy, przywódcy, wszyscy mają braki. Jesteśmy na różnym etapie może jakiegoś naszego rozwoju, ale wszyscy mamy braki. Natomiast to, co Jezus myślę, że ma na myśli, to jest właśnie kwestia tego, czy mówienia tak, żeby obciążyć innych. Czyli mówienia w taki sposób, żeby ludzie wychodzili w coraz większej depresji, że trudno, że nie osiągają Bożych standardów. Podczas gdy faryzeusze jako tacy próbowali robić wrażenie, że oni te standardy osiągnęli, że oni w tych standardach funkcjonują, im się udaje. Pan Jezus, kiedy przyszedł, powiedział coś odwrotnego. Powiedział, chodźcie do mnie wszyscy obciążeni, którzy potrzebujecie odpoczynku, a ja wam pewne ciężary, a ja wam te ciężary zdejmę, tak? Więc Pan Jezus robił coś zupełnie odwrotnego niż faryzeusze. Faryzeusze mówili, wy ciągle nie dostajecie do ideału. Wam ciągle brakuje. Wy ciągle jesteście nie w tym miejscu, w którym powinniście być. Tego nie robicie, tego nie robicie i tego nie robicie. I w ogóle jak tego nie robicie, to do niczego się nie nadajecie i tak dalej. z drugiej strony próbując pokazać, że a my, nam to wychodzi, my sobie z tym dajemy radę. Natomiast myślę, że w zamiarach Pana Jezusa Kościół był tym miejscem i mógłby być, fajnie gdyby był takim miejscem, gdzie można przyjść i powiedzieć, słuchajcie, bracia, siostry, ja niosę taki ciężar niosę i jeszcze nie potrafię się od niego uwolnić, ale wierzę, że któregoś dnia Bóg mnie uwolni. Podczas gdy Kościół raczej jest takim miejscem, gdzie wszyscy przychodzimy i próbujemy wyglądać lepiej niż na co dzień, niż sami wiemy, że jesteśmy, tak? W Kościele zawsze wszyscy próbują ładniej wyglądać, lepiej się zachowywać, bardziej się uśmiechać, świętszą minę robić, niż sami o sobie wiedzą, że są, tak? Natomiast mówię, Kościół, idealny Kościół wydaje mi się jest miejscem, gdzie każdy może przyjść i powiedzieć, niosę taki ciężar i nie umiem się od niego uwolnić, ale wierzę, że Bóg mnie któregoś dnia z tego ciężaru uwolni. Nie jest mi z tym dobrze, nie jest mi dobrze z tym ciężarem. Czasami może robię coś wbrew sobie, albo najczęściej robię to wbrew sobie i wbrew temu, co naprawdę moje serce by pragnęło, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie jestem wolny. I to w takiej szczerości można by było przynosić Bogu te ciężary, ale to wymaga odwagi z naszej strony. Tak? To trudno jest przyznać się do ciężarów, które się niesie, a już najtrudniej w Kościele z jakiegoś. To jest tak to wszystko się odwróciło, że często najtrudniej jest w Kościele przyznać się do ciężaru, który się niesie. Bo jakby jest to aż czasami zawstydzające. Pamiętam, miałem takiego przyjaciela, który właśnie był szczery do bólu i czasami to było aż żenujące. Jak on, tak nie powinno być, bo z drugiej strony właśnie jak sobie tak realnie człowiek o tym myśli, to było właśnie to, szczery. Ten człowiek był szczery, on potrafił szczerze powiedzieć o swoich problemach, swoich walkach, swoich grzechach i tych, ale w takim kościelnym środowisku, gdzie wszyscy przywykli, że wszystko jest dobrze i aleluja, chwała Panu, to widać było, że to było trudne, kiedy człowiek zaczynał mówić. I mówię paradoksalnie, bo powinno być wręcz odwrotnie, ale paradoksalnie było właśnie tak. A jednak Kościół powinien być miejscem, gdzie nie wiążemy ciężary jedni na drugich, nie wkładamy oczekiwań, nie wkładamy naszych właśnie pragnień, że ty to powinieneś tak wyglądać, tak się zachowywać i to robić, ale gdzie jak Paweł mówi, nieście ciężary jedni drugich, tak? Czyli gdzie znamy swoje ciężary i potrafimy z miłosierdziem, troską i wyjść i pomóc komuś to nieść. Także myślę, że ten błąd faryzeuszy nie polegał na tym, że oni tylko na tym, czyli zatrzymywał się na tym, że oni nie robili tego, czego głosili, ale że głosili i zmuszali ludzi do robienia czegoś, czego sami nie mieli zamiaru robić. Nie mieli zamiaru robić. I drugim ich problemem, który myślę, że też wynikał z tego, Jezus mówi o tym, że wszystko robicie na pokaz, aby ludzie was podziwiali. Wydłużacie frędzle swoich szat, poszerzacie swoje filakterie. Filakterie to były jeszcze dzisiaj, kiedy widzicie takich tradycyjnych Żydów, to mają albo na czole, czy w synagogach, jak są gdzieś na filmach, może widzieliście, albo na ramieniu takie szkatułki, takie pudełeczka przywiązane. I w tych pudełeczkach jest Tora, jest prawo, tak? Są zwoje malutkie, takie zwoje Starego Testamentu. I to były te filakterie. To wynikało z tego, że Stary Testament mówi, żeby to prawo nie oddalało się od twoich oczu. Stąd jak tu masz na czole, może niekoniecznie do końca widzisz, ale jakby fizycznie się od twoich oczu nie oddala, tak? I nie oddalało się od twojego serca, więc tutaj możesz na lewym ramieniu, to masz gdzieś tam przy sercu i tak dalej. Co oni mieli? Te zewnętrzne oznaki świętości i poszerzali je. Poszerzali te zewnętrzne oznaki świętości. Myślę, że takie postępowanie wynika z tego pierwszego. Dlatego, że to publiczne wyrażanie swojej świętości buduje bariery. Stawia mur między ludźmi a tym człowiekiem, który chce wydawać się świętszy. I dzięki temu on nie musi odpowiadać ludziom, czy nie musi się zbliżyć do ludzi. Wiecie, to jest, często jest tak, że im więcej człowiek ma problemów wewnątrz siebie, tym właśnie bardziej izoluje się od innych, tym bardziej stwarza jakąś taką barierę, nie podchodźcie do mnie, ja tu sobie świetnie daję radę, ze mną jest wszystko w porządku, ja tu jestem taki święty, dobry i fajny, i wręcz tą epatując taką świętością sprawia, że tego to lepiej nie pytać, bo on to taki święty, on pewnie nie wie w ogóle, co to problem. Ja tu mam kupę problemów, a on nie ma, co ja w ogóle będę z nim rozmawiał. Podczas gdy ta ściana jest tylko właśnie taką sztuczną ścianą pobożności, stworzoną wręcz w tym celu, żeby odepchnąć innych, żeby nie musieć gdzieś tam przyznać się do swoich błędów, nie pokazać, że też mam błędy, tak jak wszyscy inni. My dzisiaj w kościele mamy swoje oznaki, my nie nosimy jakichś tam tych filakterii, nie wydłużamy frędzli swoich szat, bo frędzle nie są w modzie ostatnio, ale w kościele podkreślamy czasami swoją właśnie świętość. Potrafimy, nie wiem, czy jakimiś szczególnymi modlitwami długimi. Dzisiaj rano mojej żony zapytałem, czy ja jestem sztucznie pobożny. Moja żona mówi, tak, bo się w kościele głośno modlisz, bo ja nie lubię się głośno modlić, tak generalnie. Po prostu, wolę się modlić cicho, ale w kościele zawsze pierwszy jestem do głośnej modlitwy. I żona mówi, to jest twoja fałszywa pobożność. Może trochę tak, pewnie tak. Chociaż szczerze, tak człowiek się usprawiedliwia. Sam sobie myślę, no bo ja to, żeby dać przykład, żeby zachęcić innych, żeby się modlili. Ale jest to prawda. To nie jest coś, co ja robię naturalnie, czy lubię w naturalny sposób. Celebrowane gesty, jakieś szczególne święte miejsca, szczególne tytuły, które gdzieś tam sobie może nadajemy też jako duchowni, jeżeli mówimy o pastorach czy właśnie jakichś przywódcach kościoła. Robione na pokaz, żeby ludzie podziwiali. To jest coś, co jest atrakcyjne. Kto nie chciałby, żeby go podziwiano, tak? Wszyscy gdzieś tam nosimy sobie w sercu takie pragnienie, żeby być podziwianym. Lubimy to. Człowiek lubi być w centrum uwagi, choć nie chce tego przyznać, tak? Czasami nawet właśnie za wszelką cenę jesteśmy gotowi być w centrum uwagi, tak? Często u dzieci to widać, że są właśnie robią złe rzeczy, nie dlatego, że to są fajne rzeczy, ale po to, żeby być w centrum uwagi, bo to do nich to przykuwa uwagę, bo wtedy mogą być kimś, na kogo ludzie zwracają uwagę. Czasami to jest pobożność, zwłaszcza w takim religijnym, kościelnym kontekście. Pobożność jest czymś, co trafia do nas. A jak się jest właśnie przywódcą duchownym, to trafia podwójnie, bo zawsze jest tam pastorze, tutaj pastor usiądzie tu, pastor usiądzie tam, wiecie, tak się człowiek, no, lubi, tak, to w końcu lubi, ale fajnie, tak mnie tutaj wszyscy traktują. I czasami człowiek może wejść w rolę i zacząć to podkręcać właśnie tą część po to, żeby zaspokajać jakieś swoje deficyty, swoje potrzeby, których nie miał. Niestety w naszych kościołach to się też często zdarza i często, zresztą bycie właśnie kaznodzieją czy pastorem jest takim łatwym sposobem, żeby gdzieś tam zaistnieć w grupie jakichś ludzi i znaleźć sobie takie miejsce. I kolejna, trzecia rzecz, która jest z tym związana, to jest takie właśnie zajmowanie pewnej pozycji. Tak? Jezus mówi faryzeuszom, chcecie, żeby was nazywali rabi, nauczycielu. Chcecie, żeby mówili do was ojcze albo mistrzu. Tak? A Jezus mówi, nie nazywajcie nikogo Ojcem. Nie nazywajcie nikogo mistrzem, bo jednego macie Ojca, jednego macie mistrza. Oczywiście, jeżeli wziąć to bardzo absurdalnie, dosłownie, to nie wiem, nawet do własnego Ojca nie moglibyśmy powiedzieć Ojcze, tak? Bo można wyrwać to z kontekstu, powiedzieć, Jezus powiedział, nikogo nie nazywajcie Ojcem, więc nie wiem, nawet na Ojca nie mów Ojcze, bo to zabronione. Myślę, że nie o to Panu Jezusowi chodziło, ale chodziło właśnie o zajmowanie pewnych pozycji, pewnego poczucia stania się mistrzem, nauczycielem, takim właśnie ojcem, który ma władzę, tak? Bo zajęcie takiej pozycji daje pewną władzę nad ludźmi. W ogóle, kiedy ludzie przychodzą i dzielą się swoimi problemami, proszą o radę, proszą o jakieś tam nawet modlitwę, to daje szczególną pozycję, tak? Gdzie możesz, tak naprawdę masz pewną władzę, możesz taką radę dać albo inną radę dać, I to jest, daje pewne poczucie władzy, jak bardzo można też tym manipulować. I znowu w takim przestrzeni kościelno-duchowej to nie jest niespotykane, że liderzy, przywódcy potrafią manipulować pojedynczymi ludźmi, całymi grupami ludzi, potrafią przyjmować pozycję właśnie takiego duchowego ojca, guru, mistrza, który słyszy, co mu tam Pan Bóg szepcze do ucha, i on jak ten Mojżesz, który tam z Panem Bogiem ma linię taką oddzielną, prywatną, swoją, może później narodowi ogłaszać, co Pan Bóg szepnął mu do ucha i zająć takie miejsce. I to był problem faryzeuszy, ale tak jak mówię, nie jest to coś, na co odporni jesteśmy my jako przywódcy, nawet dzisiaj w Kościele. Pokusa, aby naprawdę poczuć się mistrzem i nauczycielem, aby naprawdę poczuć się tym, który wie lepiej, wie więcej i ma mniej problemów, jest świętszy i taki ponad wszystkich innych. Podczas gdy to, co Jezus mówi na koniec, mówi, że społeczność Bożego narodu jest taka egalitarna, gdzie wszyscy są równi. Mówi, nie nazywajcie nikogo, bo jednego macie mistrza Chrystusa, jednego macie Ojca, Stwórcę. Nikt spośród nas nie może powiedzieć, że jest Ojcem. Czasami tak mówimy w takim sensie, że kogoś przyprowadziliśmy do Ewangelii, głosiliśmy Ewangelię i ktoś mówi, jestem jego duchowym ojcem, duchową matką. W takim pozytywnym sensie, zresztą apostoł Paweł nazywa siebie, mówi, jeżeli ktoś ma być waszym ojcem, to ja, bo ja wam głosiłem Ewangelię i dzięki mnie poznaliście to. Więc to niekoniecznie jest tylko w takim negatywnym sensie, ale trzeba znać miarę tego wszystkiego. Trzeba wiedzieć, że tak naprawdę nasza pozycja w Kościele jest równa. Czy ja jako duchowny, czy wy jako nieduchowni, chociaż to jest taki sztuczny podział, który ktoś wymyślił, że w rzeczywistości naprawdę wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, tak? I to, czy kogoś nazywamy tam ekscelencją taką czy inną, niewiele to zmienia. Każdy z nas jest w tej samej pozycji przed Bogiem, który jedynie jest Ojcem, Jezusem, który jedynie jest Mistrzem. Są pośród nas po prostu starsi bracia czy starsze siostry i młodsi bracia i młodsze siostry, tak? Ludzie, którzy mają więcej czasami doświadczenia, więcej, dłużej żyją z Panem Bogiem, lepiej znają Słowo, doświadczyli więcej w życiu i potrafią to przekazać tym swoim młodszym braciom i siostrom, ale nie na zasadzie, że ja jestem lepszy, a ty gorszy, ja jestem w tej kategorii, a ty jesteś w tamtej kategorii, ale na zasadzie właśnie troski, wzajemnej troski, pomagania sobie nawzajem. Nawet sama terminologia, przywódcy w Nowym Testamencie są nazywani starszymi, tak? Są po prostu starsi, ludzie, którzy są starsi i wiekiem często, co się przekłada na doświadczenie w życiu i wiekiem w takim sensie duchowym właśnie, co się przekłada na pewne zrozumienie słowa, zrozumienie Boga i przeżycie pewnych rzeczy. Więc Pan Jezus w takim wstępie wymienia te trzy rzeczy do faryzeuszy. Mówi, to są wasze problemy. Nie pomagacie ludziom, tylko ich dociążacie, tylko kładziecie kolejne brzemiona na ich sumienia, tylko wytykacie im ich niedostatki, ich problemy, podczas gdy to, co robił Jezus, robił coś odwrotnego. Mówił, przynieście te swoje brzemiona i to, co, w czym Bóg nie ma zamiaru nas oskarżać w takim sensie, tu i tu i tu ci nie dostaje, bo my sami o tym często dobrze wiemy, nawet Pan Bóg nam nie musi o tym mówić, ale Jezus przyszedł, żeby nas uwolnić, żeby nas zachęcić, żeby gdzieś nas poprowadzić dalej, zdjąć z nas brzemiona. Nie ma potrzeby budowania takiej bariery fałszywej świętości i podkreślania tego przez ubiór, gesty, miejsca i zachowania w jakiś sposób, bo Bóg i tak wie, jacy jesteśmy, tak? Pan Jezus znał serca faryzeuszy, wiedział, jacy są, co noszą w sercu, jacy są w swoim wnętrzu. Łatwo jest dobrze wyglądać na zewnątrz, ale jakby no, rzeczywistość nie zawsze odpowiada temu. I po trzecie, właśnie nie tytuły, nie pozycja jest czymś ważnym w Kościele, ale kto się wywyższa, zostanie upokorzony, a kto się upokorzy, będzie wywyższony. To są Boże zasady, są zawsze odwróceniem wszystkiego do góry nogami. Tak? Według takiej ludzkiej mądrości wywyższony będzie ten, kto da radę się wdrapać jak najwyżej, a kto się sam upokorzy, temu jeszcze dołożą. Najczęściej tak nam się wydaje, że to funkcjonuje. Ale u Pana Boga jest dokładnie odwrotnie. Tak? Ten, kto się upokorzy, zostaje wywyższony. Ten, kto się wywyższa, ostatecznie zostanie upokorzony, nawet jeżeli to ma się wydarzyć dopiero w tym następnym świecie, w tej następnej rzeczywistości. Ale jak znowu mądrość ludowa mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. U Pana Boga to wszystko jest postanowione. Więc to jest tytułem wstępu. Dalej, kiedy będziemy czytać dalej Ewangelię, będziemy patrzeć na te kolejne biada, na te kolejne problemy, które faryzeusze mieli, wnosili i też konsekwencje tego ich zachowania. Konsekwencje nie tylko dla nich, ale dla całego narodu, tak, który gdzieś tam szedł ich tropem, ich przykładem i ostatecznie ten rozdział kończy się wielkim płaczem. Pan Jezus płacze nad Jerozolimą. Co też pokazuje, że kiedy wygłaszał te rzeczy, nie wygłaszał ich w tonie oskarżycielskim. To jest znowu to. Nie chodzi, kiedy my nawet mówimy o swoich problemach, to nie chodzi o oskarżanie, ale Panu Jezusowi chodziło tutaj nie o to, żeby ich oskarżyć, ale żeby ubolewać nad tym stanem, w którym to wszystko jest. I nie wywoływało to w nim poczucia lepszości, choć na pewno był lepszy, ale tak myślę, ale poczucie właśnie żalu i rozpaczy nawet nad tym, jakie będą konsekwencje tego stanu, w którym oni wszyscy są.